Yang di depan Kristus. Wiara nam tego, to dwa kroki, to dwie decyzje, w jakich zostały zaproszone w ciągu ostatnich dwóch tygodni. To dwie połączone ze sobą rzeczywistości, których nie można rozdzielić. Wierzysz o tym, że wiara to relacja. Że to jest dzielenie życia z Jezusem. Możesz z Nim rozmawiać, możesz Go słuchać, poznawać, możesz Go spotykać, możesz po prostu spędzać z Nim czas. I mówić Mu o wszystkim. O swoich radościach, swoich smutkach, swoich problemach. Wiesz, że wiara jest łaską. Jest darem danym od Boga. Za darmo. Sam od siebie nic nie możesz. To Jezus cię szuka i poprzez różne sytuacje, wydarzenia wzbudza w sobie łaskę wiary. Wiesz, że wiara jest darem i wymaga od ciebie odpowiedzi. Wierzę, chcę, przyjmuję, ufam. Wiesz, że wiara zawsze przemienia i wiara zawsze uzdrawia. Dzięki wierze mogłeś ogłosić Jezusa swoim osobistym, jedynym Zbawicielem. Wyznać Jezusowi swoją wiarę po to, aby Chrystus zamieszkał w twoim sercu. I tu zaczyna się kolejny etap przemiany twojego życia. Nawrócenie. Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia o Bogu, o sobie, o innych ludziach. Wiesz, że nawrócić się to wpatrywać się w Jezusa, to szukać Go w każdej sytuacji, nawet jeśli się wszystko wali, nie układa. On zawsze mówi do ciebie, odwagi, ja jestem, nie bój się. Zawsze Jezus tak mówi, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, że nie masz się czego bać, że On jest z tobą. Wiesz, że nawrócić się to już za Jezusem, On cię będzie prowadził. Będzie oświetlał swoją drogę, żebyś nie szedł po masku, żebyś nie szedł po ciemnie. Wiesz, że Jezus chce wziąć twoje grzeszne życie, a w zamian dać ci swoje. Życie pełne wolności, pełne radości, pełne pokoju. Nawrócenie to twoja zgoda na działanie Jezusa. On wie o tobie wszystko. Wie, czego ci brakuje, wie o twojej chorobie, zna twój grzech, chce działać w każdej sytuacji twojego życia. Nawrócenie to wyrzeczenie się grzechu i okazji do grzechu. I wyrzekłeś się tego, co cię blokuje, co cię zniewala. I powiedziałeś w ten sposób szatanowi dość, ja już nie chcę tak żyć. Dzięki temu otworzyłeś Jezusowi swoje serce i powiedziałeś tak, Panie, Ty mieszkaj w moim sercu, Ty mnie uwalniaj i Ty mnie zmień. To są te dwa kroki, które przechodziliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Wiara i nawrócenie. A teraz czas na kolejny krok. Na kolejną decyzję. W tym tygodniu pochylaliśmy się nad kolejnym tematem. Jezus jest Panem. A może na początek tego tematu powiem ogólnie o genezie imienia, pochodzeniu imienia Pana. Bo w obecnych czasach, w których żyjemy, to słowo Pan zostało tak troszkę spłaszczone. Jest Pan Karol, jest Pan Wojtek. To inne tak jest, używamy tak. Ono miało zupełnie inne znaczenie ponad 2000 lat temu. Jak mówię, że to jest Pan, tak, to imię w tych czasach jest, w naszych czasach, tych realnych, ono jest tak, no tak troszkę niekoniecznie pozytywnie przyjmowane. 2000 lat temu było troszkę inaczej. I Bóg w Starym Testamencie objawił swoim imieniem Mojżeszowi. Powiedział: jestem, który jestem, ja. To było księdze wyjścia. I Żydzi nie używali tego imienia ze względu na jego świętość, tylko raz w roku kapłan, najwyższy wchodzący do świątyni, wypowiadał to imię. Żydzi w związku z tym zastępowali imię Jahwe przez Adna. Adam. Gdy Stary Testament tłumaczony był na język grecki, ilekroć w tekście pojawiało się sformułowanie Jahwe lub Adonai, tłumaczone jako Kyrios, to znaczy Pan. Kyrios znaczy Pan. I patrząc na Stary Testament, widzimy, że tytuł Pan oznacza imię, tożsamość Boga, Boga, który ocala, Boga, który zbawia, który jest obecny w każdej sytuacji, panuje nad każdą sytuacją, ukazuje nam swoją potęgę, swoją wyższość, jest tym, który stwarza. I w świecie pogańskim tytuł Pan był również znany i odnosił się do całkowitej, nieograniczonej wręcz boskiej władzy cesarzy rzymskiej. Wola cesarza równała się z odpowiednim dekretem prawnym zmieniającym życie podwładnych i samego cesarza. Czyli patrząc na Stary Testament i na pogan, którzy żyli w tych czasach, jeżeli mówiło się o słowie Pan, to znaczy każdy rozumiał, że jest nieograniczona i całkowita władza nad daną osobą czy rzeczą, że Pan miał realny wpływ na życie innych ludzi. I miał możliwość decydowania praktycznie o wszystkim. I dlatego, gdy rozpoczyna się głoszenie dobrej nowiny o Jezusie, tytuł Pan, jakim został obdarzony Jezus, jest zrozumiały zarówno dla wyznawców religii żydowskiej, czyli tych, którzy żyli w tym czasie, i dla pogan żyjących w obrębie cesarstwa rzymskiego. Stąd, jeżeli mówiono Pan Jezus, to wszyscy doskonale wiedzieli, mieli zakodowane w głowie, że to jest coś nadzwyczajnego, to jest ktoś, kto ma władzę, ma moc, ma naprawdę dużo może zrobić. Dlatego tak Pan Bóg to ułożył, po prostu chciał, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawa. Czyli kto by nie usłyszał o Jezusie, czy Żyd, czy pogan, czy ktoś, pogany, przepraszam, wiedział, że Pan Jezus jest kimś wyjątkowym. Nawet jeżeli go nie wie. Jezus Pan. No właśnie. Pan Jezus ma władzę na wszystko. Możemy przeczytać. Filipian. Dlatego też Bóg go na wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa odbiło się każde kolano wśród niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Uchwale Boga Ojca. Czyli Pan Jezus ma władzę na wszystko. Jezus pokazuje to poprzez swoje znaki, które czyni, czyny, które dokonuje. I Pan Jezus ma władzę nad światem stworzonym. Czyli na tym, co zostało stworzone, nad światem materialnym. Jezus jest Panem, który włada na tym, co zostało stworzone. I tu doskonałym przykładem jest, mieliśmy to w podręczniku, uciszenie buzi. Pan Jezus odbywają sobie godzi, Pan Jezus śpi, herszaleje, wszyscy się panicznie boją, zaraz giną, Pan Jezus budzi się, mówi, nie bój się, no słaby wiary, a da przestawiać się, nie? Także Pan Jezus jest panem tego wszystkiego. Kolejny przykład, rozmnożenie chleba, znaczy, tych przykładów jest mnóstwo. No i pierwszy z Pana Jezusa, przemiana wody w wino w stanie galilejskim. To jest jego pierwszy cud. byli totalnie zmieni. Czyli ma władzę nad światem materialnym, ale posiada również władzę nad światem duchowym. Świat duchowy, który został stworzony, również podlega Bogu. Bóg przenika i zna myśli, pragnienia, emocje czy decyzje człowieka. Nawet te, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Pan wszystko wie. Ponadto jest łatwo maniować. I tych dobrych, które się wysłuchają, i tych złych, które się zbuntowały. Ale słuchają go, bo muszą. Mimo, że się zbuntowały, słuchają go, bo muszą. Bo on ma faktyczną władzę nawet nad tymi złymi aniołami. I mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym. Jak Pan Jezus wypędza złe duchy. Ja mówię, nie, nie ma szans. Jeżeli Pan Jezus powie tak, jest tak. Zna myśli ludzkie. Ile razy słyszymy, że Pan Jezus mówił, a wiedział, co Pan Jezus o tym myśli. Pan Jezus ma również władzę nad chorobami. To jest taki trochę inny typ władzy nad stworzeniem. Tak jak mógł Pan Bóg przemienić wodę w wino, czy rozmnożyć chleb, tak również może i nas zrobić. Tu jest jednak taki drobny niuans, że człowiek jest wolny. I Bóg może to zrobić, jeżeli ja będę tego chciał, czy Ty będziesz tego chciał. Jeżeli Ty powiesz, Panie Jezu, uzdrów mnie, poprosisz, to tak, ale Pan Jezus nie będzie wchodził w swoje życie bez Twojego pozwolenia. Jak było, no rabuni, no, żebym nie był trędowaty, czy taki. Zawsze ktoś prosi Pana Jezusa, że on chciał być zmieniony, przemieniony, uzdrowiony. I tu mamy dużo przykładów kolejnych, uzdrowienie paralityka, uzdrowienie niewidomego. Przykładów jest bardzo, bardzo dużo, bo Pan Jezus przez te 3 lata swojej działalności naprawdę zrobił bardzo, bardzo, bardzo dużo cudów uzdrowienia. Jezus poza znakami, które czyni, mówi nam także wprost, że jest Panem. Mówi, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Poczytamy w Mateuszu 28:18. Nie jakaś, nie częściowa, nie czasowa, nieograniczona jakimś miejscem, Jezus posiada wszelką władzę. I w niebie, i na ziemi. To znaczy, że nie ma sytuacji w swoim życiu, w której on nie mógł się zająć. Nie ma sytuacji, w której Pan Jezus nie mógłby coś zaradzić. Nie ma. Pan Jezus może wszystko. Jezus ma zawsze coś do powiedzenia. Jeżeli mu oczywiście na to pozwoli. Naprawdę może zająć się wszystkim. Obiektywnie Jezus jest Panem. Jego czyny świadczą o nim. Nie musi nic mówić. To, co robił, to, co pokazywał, wyraźnie świadczy o tym, że jest Pan. I prawdopodobnie znasz Jezusa mniej, bardziej. Znasz Jego życie, cuda, słowa, które uczynił, słowa, które wypowiadał. I możesz powiedzieć, wcale nawet w to nie wierzę, że Jezus jest Panem, że jest Bogiem, że jest Mesjaszem. I to jest prawda. Każdy, kto trochę słyszał o Jezusie, o Jego działalności, troszkę czytał, powie, że jest Panem, jest Bogiem, jest Mesjaszem. Wcale nawet w to nie wierzę. I to jest prawda. jedno obiektywne. Niezależnie od tego, czy wierzy, czy nie wierzy. Ale jest jeszcze prawda subiektywna. Czy ja w to wierzę? Za kogo ty uważasz Jezusa? Tak jak Marku zapytał się Jezus, za kogo wy nie uważacie? On powiedział, za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za innego z proroków. A on się zapytał, a wy za kogo nie uważacie? Ten, kto mu odpowiedział, to jest ich Mesjasz. A ty za kogo uważasz dzisiaj? Ty. Kim on jest dla ciebie? Czy potrafisz nazwać nie kim on jest w ogóle, ale kim jest dla ciebie? Kim jest dla ciebie Jezus? Bardzo istotne jest twoje osobiste odniesienie do Jezusa. Czy Jezus może być twoim panem? Czy może działać w twoim życiu? I tu dochodzimy do ogromnego paradoksu miłości. Jezus może uczynić wszystko, ale nie może i nie chce wejść na siłę w twoje życie. Bez twojej zgody. Bez twojej zgody Pan Jezus nie może działać w twoim życiu. Bez twojego zaproszenia. Jezus jest Panem nieba, ziemi. Dana mu jest wszelka władza. Ale jest jedno miejsce, w którym nie może panować. Twoje serce. Tam, aby rozpocząć swoje panowanie, potrzebuje twojej zgody. Potrzebuje twojej zgody. Bez twojej zgody nie może panować w twoim sercu, w twoim życiu. Na siłę nic nie będzie zmieniał, mimo że jest wszechmogący. Jezus, póki Pan, staje dziś przed tobą i pyta, czy może być twoim Panem? Czy ja mogę być twoim Panem? Pyta. Czy ja mogę być twoim Panem? Pyta o możliwość tej żywej relacji, która będzie się wyrażać w tym, że On będzie twoim Panem. Że będzie blisko ciebie i będzie mógł działać w twoim życiu. Czy mogę być twoim Panem? Jezus może wszystko, ale nie może władać w twoim sercu. Jeśli mu na to nie pozwolisz. Na czym polega panowanie? Mamy skojarzenia, że władza, panowanie źle kojarzona, bo najczęściej ludzie są wykorzystywani, człowiek jest wykorzystany, władza niesie za sobą jakieś ograniczenia. To nie to. Pan Jezus inaczej pokazuje, inaczej panuje na tym świecie. Nie chce człowieka zniewalać, mówić mu, ty tak, ty jesteś taki zły, taki niedobry, ty wszystko jesteś na nic, masz robić tak, tak, tak. Nie. Jezus pragnie tobie dawać wolność i miłość, żebyś żył inaczej. Panowanie Jezusa polega zupełnie na czym innym, na dawaniu wolności i miłości. To jest zupełnie inne panowanie niż panowanie tutaj na świecie. Władców, monarchów, rządów. Panowanie Jezusa to służba. Tak jak powiedział, nie przyszedłem na świat, by być służony, lecz by służyć. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nam służyć. Pan Jezus będzie Jezus jako pierwszy będzie ruszał do walki o ciebie. Jako pierwszy. I zawsze będzie walczył o ciebie, ale nigdy przeciwko tobie. Nigdy przeciwko tobie nie będzie Pan walczył. Zawsze będzie walczył o ciebie w każdej sytuacji. Panowanie Jezusa to nowa boska rzeczywistość. To nie jest według ludzkiego pomysłu, człowiek by tego nie wymyślił. I panowanie Jezusa to jest zwyciężanie za ciebie. Pan Jezus oddał siebie zupełnie, do końca. Do końca. Oddał wszystko, co mógł. Oddał to na krzyżu. Zrobił dla ciebie wszystko, co mógł. Oddał całego siebie, żebyś ty mógł zwyciężyć. Przez jego śmierć, przez jego krzyż. Żeby być wolnym i być nim. On oddał wszystko. Łącznie ze swoim życiem. Tak właśnie wygląda panowanie Jezusa. Jezus chce być swoim Panem w 100%. Oddał swoje życie, oddał 100%. Wszystko, co miał. I chce być twoim Panem też 100%. Nie w 10, nie w 20. Nie, Panie Jezu, ja Ci oddam moją rodzinę, moją pracę, ale moich kolegów chcę Ci już jeden raz nie sami powiem. Ty już tutaj mi się nie trąbę. Rodziną to się zajmie, bo rodziną to niekoniecznie to się składa. No w pracy też mogłoby mówić lepiej. No ale tu kupi to ja mam fajne i to już mi nic nie zmieni. Nie. Pan Jezus chce być w 100%. Chce, żebyś mu powiedział wszystko. Oddawał wszystko. Chce układać swoje życie w 100%. Chce Ci służyć swoim życiem. Chce Ci pomagać w każdej sytuacji, nawet tej najdrobniejszej. Chce Ci pomagać, chce być przy Tobie. Nie tylko w niektórych wybranych. Nie już w takich, gdzie Ty naprawdę już nie radzę, bo Panie Jezu, no weź to, bo ja już naprawdę już nic nie mogę robić. Nie. Żebyś mu oddawał wszystkie swoje sytuacje. Wszystkie swoje problemy. Chcę o Ciebie walczyć. Walczyć. I swoimi słabościami. Po prostu chcę z nimi walczyć. Cały czas. Jezus jest Panem. Ale mamy pytanie, czy na pewno? Pojawiają się wątpliwości. Ale dlaczego? Może dlatego, że tego nie doświadczyłem. Może dlatego, że faktycznie nie doświadczyłeś do końca, nie doświadczyłeś panowania Jezusa. Ale żeby doświadczyć mocy panowania Jezusa, należy to ogłosić swoim Panu. To znaczy pozwolić mu działać. Po prostu. Ogłoszenie Jezusa Panem, to znaczy, że ja mu pozwalam działać w swoim życiu. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Tak, to jest ta decyzja. To jest ta kolejna decyzja, którą możesz podjąć. Po prostu trzeba uwierzyć, przyjąć serce, wyznać się z ustami. Ale to jest Twoja decyzja, Twoja indywidualna decyzja. Ty możesz ją podjąć tylko sam. Ty. Nikt nie może jej podjąć do Ciebie. Ty sam go musisz podjąć. Ty sam musisz zdecydować, czy ogłosisz Jezusa swoim Panem. Niech to będzie decyzja szczera. Jeżeli ją podejmiesz, niech ona będzie szczera. Bo wtedy twoje serce przylgnie do Jezusa i zobaczysz, że jest naprawdę inaczej. Że Jezus naprawdę działa w swoim życiu. I ta decyzja najlepiej jest podjęta na nas. Tak, żeby każdy usłyszał, żeby każdy wiedział, że Ty ogłosiłeś. I że od tej pory Ty chcesz należeć do Jezusa. Jest także ważne dlatego, że w Twojej wspólnocie, w tym, później każdy wie, że Ty wyznałeś Jezusa Pana. I nawet jeżeli masz jakieś wątpliwości, słabości, to powiedz, słuchaj, przecież jest Pan Jezus, to jest Twój Pan. Nie martw się, odwagi. Nie załamuj się. Przecież ogłosiłeś Jezusa Panem, nie dawaj się. Pan Jezus to układa. Pan Jezus coś na to poradzi. Nie ma sytuacji, żeby nie poradził. Także zachęcam. Zachęcam do tego, do tej decyzji. Bo naprawdę Jezus robi mnóstwo rzeczy w moim życiu, kiedy Go ogłosiłem Pana. Naprawdę zmienia moje życie. Pokazuje mi obszary, w których muszę coś zmienić. Do tej pory tego nie widziałem. I naprawdę już żaden dzień nie będzie taki jak do tej pory. Bo jeżeli pozwolisz Jezusowi działać, on będzie pomalutku zmieniał Twoje serce. Będzie Ci pokazywał to, co do tej pory nie widziałeś, co wydawało Ci się tak normalne, okazuje się, że można zrobić to inaczej. Także zachęcam. I zapraszam Magdę, żeby nam opowiedziała, jak zmieniło się jej życie po ogłoszeniu Jezusa Pana.
Jest to pierwsza decyzja, to że się z Panem podjęłam jakieś 7 lat temu. I pamiętam, że wtedy do końca tego nie rozumiałam. Bałam się, że jak powiesz swoje życie Jezusowi, to że on zacznie mi zawierać różne rzeczy, też jakieś relacje, na których mi zależy. I wiem, że wtedy ogłosiłam Jezusa Pana tak trochę nieświadomie i też może dlatego, że wszyscy inni to zrobili. I dzisiaj chciałabym się podzielić takimi dwiema sytuacjami w moim życiu, w których już wiedziałam bardziej, o co w tym chodzi i w których właśnie świadomie oddałam te rzeczy Jezusowi. Pierwsza z nich to taka, że parę lat temu moi rodzice mieli poważną sytuację, problemy finansowe i wtedy komornicy to nazywali praktycznie w każdym tygodniu w mieszkaniu. No i po prostu strasznie nas to wszystko stresowało. I pamiętam przed świętami też przyszedł nas komornik i zaczął się dobierać do moich rzeczy, konkretnie do mojego laptopa, którego sama sobie kupiłam, tylko że nie było sposobu, żeby to jakoś udowodnić. I ten komornik powiedział mi, że zrobił mi taki prezent na święta, że dzisiaj nie zabierze tego laptopa, tylko przyjdzie tam po nowym roku i wtedy się jest rozliczony z tego. I pamiętam, że strasznie mi to załamało. To też taką niesprawiedliwość poczułam, że no kurczę, tutaj sobie zbieramy tego laptopa, a teraz ktoś mi tak z dnia na dzień to zabierze. I wtedy właśnie tam z Jezusowi powiedziałam, że już nie mam siły na to, że może ty to weź po prostu swoje ręce, bo ja już w Polsku nie wiem, co mam zrobić. I właśnie po nowym roku ten komornik w ogóle nie wrócił do mieszkania, nie wiem, co tam się stało. No oczywiście wiem, że ja to jakoś tam wiedziało, ale też ci inni komornicy jakoś tak rzadko się pojawiają. No bardzo rzadko, też fajnie jakoś to finansowo rozwiązałem, że po prostu też tak po ludzku, no, dało się jakoś załatwić. Też kolejna taka sytuacja, to wtedy, kiedy szukałam pracy i długo nie mogłam jej znaleźć, więc po ludzku ja też doświadczałam takich porażek i no i czułam się też taka gorsza, tak, że tutaj mnie nie przyjęli, tam też mnie nie przyjęli, to znaczy, że kogoś innego musieli przyjąć, więc ta osoba była ode mnie lepsza. I to trwało kilka miesięcy, po czym po wakacjach pojawiła się nowa oferta. Jest to praca, w której pracuję właśnie też obecnie. Tak naprawdę była to oferta najlepsza z tych wszystkich poprzednich, ona mi się najbardziej spodobała. Też warunki były takie fajne i wygodne, ponieważ wtedy jeszcze studiowałam, więc mogłam sobie pogodzić ze studiami z tą pracą. I właśnie dopiero później, jak znalazłam tę pracę, zobaczyłam, że jest nad tym wszystkim czuwał, że tu się nie dostałam, tam się nie dostałam. Przejmowałam się tym tak naprawdę niepotrzebnie, ponieważ ja dobrze wiedziałam, gdzie mi będzie najlepiej, w którym miejscu. Tylko ja właśnie tak też o tym zapomniałam, tak, że jest nade mną czuwał i że po co ja się tutaj ciągle przejmuję tym wszystkim. I też właśnie dostałam do pracy po wakacjach. I te wakacje to były moje ostatnie wakacje, już później na ciągle pracowałam, także nie miałam jakichś dłuższych odlotów. I też jak mi tak zaufałam do końca Jezusowi, to no to był taki fajny czas, tak? Ostatnie wakacje mogłam się tam rozluźnić, porobić coś fajnego, ale się tam wspinałam tym, że nie miałam tej pracy. I też każdego dnia właśnie stałam się oddać wszystko Jezusowi, jak nie zapomnę. Jak rano wstaje się modlę, to mojego danego dnia, moją pracę, jakieś tam wszystkie sytuacje, które spotkają wszystkich ludzi. No, no nie wiadomo, jak to będzie, tak? Ja nie przewidzę wszystkich problemów danego dnia, jak są. No, po prostu wszystko wie i wiem, że czuwa, wiem, że jest. No i właśnie zachęcam, żebyśmy się nie bali oddać życia Jezusowi, żebyśmy się nie bali mu powierzyć, bo on właśnie chce nam służyć, chce troszczyć się o nas. Chce być naszym przyjacielem, nie chce nam na pewno niczego zabrać, tylko jak już to coś dać nowego, dużo lepszego od tych rzeczy, które teraz mamy. Także zachęcam i chwała Panu.
Teraz będzie taki czas, w którym każdy z nas będzie mógł podjąć taką decyzję. Wyzwanie jest za Panem. Za chwilę dostaniecie takie małe karteczki, w których jest tekst modlitwy. Każdy z nas będzie miał około 10 minut na zapoznanie się z tym tekstem, na takie przemodlenie, zastanowienie się, aby to było na serio, aby ta decyzja była naprawdę. Jest też miejsce na podpis, na datę. Oczywiście wszelkie decyzje, które podejmujecie tutaj na tym seminarium, są one dobrowolne. Każdy może powiedzieć, że nie chce, że na przykład na to się nie zgadza, albo po prostu powiedzieć nie. I Pan Bóg daje taką wolność, bo Pan Bóg nie chce niczego narzucać. Za chwilę będzie wystawiony na świecie sakrament. Ksiądz proboszcz wystawił Pana Jezusa. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Będzie taki czas, w którym każdy z nas będzie mógł podejść przed najświętszy sakrament, popatrzeć na Jezusa i powiedzieć głośno: Jezu, Ty jesteś moim Panem. I położyć tą modlitwę podpisaną na ołtarzu. Później pod koniec już spotkania wszystkie te modlitwy każdy będzie mógł zabrać. Będą one wystawione w holu, zebrane i każdy będzie mógł z własnym podpisem zabrać tę modlitwę. Jeszcze to jest napisane bardzo małym drukiem, więc przeczytam treść tej modlitwy. Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci imię, które jest ponad wszelkie imię. Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli,
abyś uczynił ze mną to, co chcesz. Nie chcę już więcej być w centrum swojego życia. Jezu, Ty przyjmij kierowanie. Spraw, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój. Tylko Twój i niczym więcej. Ogłaszam Cię Panem mojego życia. Moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub rządzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze. Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym jak Maria był sługą Twojego słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Ja nie chcę już więcej żyć. Żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze. Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wyzwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca. Wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze.